Ewangelię byłoby bardzo powierzchowne. I myślę, że kryje się za tym zaproszeniem na ucztę coś znacznie więcej niż tylko pytanie o to, czy przyszedłem na niedzielną mszę, czy nie. Pierwsza taka ciekawa rzecz jest w tym, że wiele razy pytałem o tą Ewangelię jakichś moich znajomych czy studentów i zawsze było takie wspólne doświadczenie oburzenia na tego króla, który się zachował trochę może zbyt pochopnie, ze zbyt wielką agresją, złością, gniewem na tą reakcję tych, którzy odrzucili zaproszenie i nie przyszli. No bo przecież skoro kogoś zapraszam, to jakoś zakładam, że on może przyjąć moje zaproszenie, ale może też je odrzucić. Co to za zaproszenie, jeżeli nie masz możliwości odrzucenia tego zaproszenia? Czy że oni byli, lepiej byłoby wtedy napisać, że król zmuszał do przyjścia na ucztę, niż zapraszał na ucztę. Jeżeli zapraszał, no to powinien brać pod uwagę to, że oni powiedzą, mamy inne rzeczy do zrobienia. To skąd potem ten gniew, skąd taka złość i to doprowadzona aż do tego, że wszystkich pozabijał i miasto spalił? No trochę przesady. I chyba mamy więcej oburzenia w sercu na zachowanie króla, niż na tych, którzy odrzucili to królewskie zaproszenie. Czy król miał prawo się tak zachować? Jeżeli się wie, co to znaczy, że on był królem, to wtedy się rozumie, że to zaproszenie generalnie nie mogło spotkać się z odrzuceniem tego zaproszenia. Że właśnie ze względu na to, że on jest królem, to on miał prawo do tych ludzi, których zaprosił i powinni znaleźć oni czas na tą ucztę i to jest coś niewyobrażalnego, że oni mogliby to zaproszenie odrzucić. Tu chodzi o relację, jaka jest między tymi ludźmi. No można by było to przełożyć na jakiś taki kontekst bardziej nam bliski i życiowy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której wasi rodzice zapraszają was na urodziny albo na rocznicę swojego ślubu, a wy mówicie, sorry mamo, tato, to jest, wiem, że to jest ważne, ale wiesz, dzisiaj się umówiłem do kina ze znajomymi. Albo dzisiaj idę pograć w tenisa. Teraz tenis jest na topie. Jakby czujemy, że coś takiego w ogóle nie ma prawa zaistnieć. Ze względu na relacje, ze względu na wagę osób, które mnie zapraszają na ucztę. Nie bierzemy tego pod uwagę, że można byłoby takie zaproszenie odrzucić. Więc jeżeli Bóg jest królem, to ci, którzy są poddanymi króla, nie powinni odrzucić takiego zaproszenia ze względu na to, kim on jest. To jest pierwsza rzecz tej Ewangelii. Postawcie sobie pytanie o to, na ile on jest królem. Czy na ile jest panem waszego serca? Na ile w ogóle czujecie, że odrzucić jego zaproszenie to jest nieprawdopodobny nietakt? My czasami korzystamy z takiej wymówki i mówimy, bo nie miałem czasu, nie pomodliłem się, nie znalazłem czasu na modlitwę, bo tyle spraw. Ale tak naprawdę za każdym razem, kiedy mówimy Bogu, nie mam dla Ciebie czasu, to nie mówimy, jestem zajęty, tylko mówimy Mu, nie jesteś dla mnie na tyle ważny. Nie kocham Cię tak bardzo, bo inne sprawy, inne osoby, inne wydarzenia są ważniejsze od Ciebie. Powiedzieć Bogu, nie mam dla Ciebie czasu, to powiedzieć Mu, nie jesteś moim Panem, nie jesteś moim Królem. Stąd się rodzi odrzucenie zaproszenia. A druga rzecz, która myślę, że jest niesamowicie ważna w tej Ewangelii, to to, że zaproszenie na ucztę, którą Pan dla nas przygotował, może jeszcze pięknie to w pierwszym czytaniu u Izajasza widać, zaproszenie na najbardziej wypaśną ucztę, jaka w ogóle może istnieć. Choć mam świadomość, że wegetarianie mają trochę problem z tym obrazem uczty, której no, generalnie tylko mięcho jest na stole. Ale myślę, że na nasze czasy można trochę stuningować tą Ewangelię i pewnie trochę zieleniny też się znajdzie. Proszę się nie martwić. Ale rzecz jest w tym, że Pan przygotowuje dla nas coś najbardziej wypaśnego, co się da. Najlepszą ucztę. Spróbujcie sobie wyobrazić wszystko, co najcudowniejsze, co moglibyście sobie wyobrazić na stole. I Pan to dla nas przygotowuje. I zaprasza nas na tą ucztę. Ale tu nie chodzi tylko o jedzenie. To nie jest tak, że ten obraz uczty niebiańskiej ma nam mówić o tym, że w niebie się tylko je. Nawet najfajniejsze jedzenie, nawet to, co najbardziej lubicie, pomnożone do nieskończoności jest nieznośne. No nie da się jeść w nieskończoność. Ten obraz staje się dla każdego z nas jakiś makabryczny. Jeżeli ten obraz ma być dla nas nośny, to chyba tylko w dwóch momentach. Po pierwsze, wtedy, kiedy wyobrazimy sobie niesamowitą kreatywność Boga. Ja sobie myślę o tej uczcie, że ona jest dla mnie atrakcyjna o tyle, o ile tam ciągle będzie coś nowego do posmakowania. Coś, czego jeszcze nigdy nie jadłem. Coś, co będzie intrygujące w samym swoim wyglądzie, zapachu, smaku. Coś, co nieustannie będzie mnie zapraszało do czegoś zupełnie nowego. A po drugie, za obrazem uczty kryje się po prostu jakość życia. Takie życie, które jest przez wielkie rzeczy. Możemy powiedzieć, no ale co to za obraz? No przecież jakoś żyje. Właśnie cała rzecz jest z tym, że masa ludzi jakoś żyje. A Pan Bóg nie chce dla nas jakiegoś życia, tylko życia w obfitości. Życia, które ma smak i charakter. Życia, które jest niebanalne i nieprzeciętne. Życia z pasją. I za tym obrazem kryje się właśnie zaproszenie do takiego życia. Friedrich Nietzsche, co prawda sam w swoim życiu tego nie zrealizował, ale miał takie prorocze słowa, kiedy powiedział, że tak trzeba żyć, żeby na koniec życia móc stanąć przed lustrem i powiedzieć, jakież to było życie. Możecie tak sobie powiedzieć? O waszych relacjach? O waszym poczuciu szczęścia? O jakości waszego studiowania i waszej pracy zawodowej? O realizacji waszych marzeń i pasji. Macie takie doświadczenie, że smakujecie życia. Że ani minuta życia wam nie ulatuje przez palce. Że go nie przesypiacie. Tylko czerpiecie minuta po minucie, garściami. Bo Bóg do takiego życia chce nas zaprosić. I to kryje się za tym obrazem uczty. Z najlepszymi mięsami, z najlepszymi winami. Się takie życie, które jest smakowaniem. Ja wiem, że budżety studenckie są różne i czasami może się zastanawiasz, jak tam zamknąć ten miesiąc. Ale mój tata mnie jednej rzeczy nauczył. On kiedy studiował, wiadomo, że to było lata temu, pracował w Krakowie jako motorniczy tramwajów i równocześnie studiował na wtedy jeszcze Akademii Ekonomicznej, dzisiaj Uniwersytecie. I miał taką zasadę, że kiedy dostał pensję, to w dniu dostania pensji szedł do Wierzynka na wypaśną kolację. Wydawał 3/4. Do końca miesiąca jakoś potem ciułał. Ale mówi, nigdy tych kolacji nie zapomnę. Życie studenckie miało smak ze względu na ten dzień, kiedy szedłem na tę kolację. Nie bójcie się zmarnować pieniędzy na smakowanie życia. Na to, żeby spotkać się ze znajomymi nie w maku, tylko w dobrym miejscu. Żeby wypić dobrą kawę. Nawet jak się nie da codziennie, ale raz na tydzień. Żeby pomyśleć o fajnych wakacjach. Żeby robić coś, co robicie z pasją i odłożyć pieniądze na to, żebyście byli w stanie tą pasję realizować. Warto, naprawdę warto tak gospodarować swoimi finansami, żeby nie było tylko na rzeczy, które są konieczne, ale żeby też zostało na to, co wam pozwoli posmakować życie. Już dzisiaj jako studentom, ale potem w przyszłości też. Ile ludzi martwi się o to, żeby, wiecie, nie, zbudować dom, żeby było ładnie, żeby go wykończyć. Moja siostra ciągle obrywa od moich rodziców za to, że jadą na wakacje, a nie wykańczają, bo jeszcze pierwsze piętro jest do wykończenia w domu. No mają jeszcze całe życie na wykończenie tego piętra. Ale co, dzieci mają nie mieć nigdy wakacji, bo trzeba piętro wykończyć. Mają gdzie mieszkać, jest parter. Ale z wakacji skorzystają, ze smakowania życia. Oczywiście nie chcę tu być ekspertem od spraw ekonomicznych, tak? Jestem gotów przyjąć krytykę w sposobie zarządzania budżetem własnym. Ale rzecz jest w tym, żebyście mieli takie doświadczenie życia, które jest nieprzeciętne. Bo Bóg nie chce dla nas jakiegoś życia. Tym bardziej byle jakiego życia. Tylko życia, które jest smakowaniem tego, co najlepsze. A ostatecznie Najważniejszym elementem tego smakowania życia jest uczta, na której teraz jesteśmy. Żyjcie tak, żeby każdej niedzieli móc posmakować słodycz, jaką jest Bóg. Bo tak mówi jedna z modlitw mszalnych o Komunii Świętej. Przyjąwszy delicje niebiańskie, żyjcie tak, żeby w każdą niedzielę zakosztować tych delicji. Amen.